Dzień dobry, Filip Karman. Gościem jest dr Jakub Olchowski, politolog z UMCS-u, ekspert Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Kłaniam się.
Dzień dobry Państwu.
Jaka była Pana pierwsza myśl po przeczytaniu informacji o aresztowaniu działaczy Związku Polaków na Białorusi? Przypomnijmy, że jako pierwsza została aresztowana Angelika Borys, no i prawdopodobnie w więzieniu spędzi kilka najbliższych lat.
Nie ona jedna. Generalnie to nie jest, znaczy to nie było żadne zaskoczenie, dlatego że można się było spodziewać, że również i w tę stronę pójdą obecne władze Białorusi, pójdzie reżim Białorusi, ale też pamiętajmy, my o tym łatwo zapominamy, a pamiętajmy, że to ani nie jest pierwszy raz, ani zapewne nie jest ostatni raz, dlatego że Polacy na Białorusi od wielu, wielu lat służą reżimowi Aleksandra Łukaszenki jako tacy chłopcy do bicia. I to nie jest nic zaskakującego, że to się znowu wydarzyło.
A skąd się w takim razie wzięły te represje w stosunku do Polaków? Tak jak pan mówi, no wiemy, że to nie był pierwszy raz, ale czy możemy powiedzieć, że to jest początek wojny dyplomatycznej?
No nie, może nie używajmy takich wielkich słów. Oczywiście tu są pewne, wydarzyły się pewne elementy, które dotyczą relacji dyplomatycznych między obydwoma państwami. Mówię o wydalaniu dyplomatów. To zaczęło się wraz z decyzją Białorusi o wydaleniu konsula generalnego Polski. Natomiast to nie jest nic nowego z jednej strony, ale z drugiej strony jest to pewien element nowości czy innowacyjności. Mianowicie to co w tej chwili robią władze Białorusi, to oczywiście wpisuje się w taką szerszą narrację czy w szerszy model działań, które obecnie prowadzi Białoruś nie tylko w stosunku do Polski, ale ogólnie do wszystkich, których reżim białoruski i Aleksandr Łukaszenka uważają za swoich wrogów. Ponieważ Polskę uważają od samego początku wydarzeń, od sierpnia zeszłego roku, uważają za swojego wroga, a więc przyszła kolej także i na Związek Polaków na Białorusi.
A czy realna jest w takim razie obawa, że ten konflikt z tego podłoża czy płaszczyzny dyplomatycznej przeniesie się dalej na militarną chociażby?
Czy Białoruś nas napadnie? No nie, Białoruś nas nie napadnie, aczkolwiek pytanie jest zasadne o tyle, że tu się pojawia jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek rosyjski, dlatego że od dłuższego już czasu, czy to oczywiście byśmy musieli bardzo wiele wątków różnych poruszyć dotyczących relacji białorusko-rosyjskich, ale oczywiście od dłuższego czasu na Białorusi rośnie obecność wojskowa, obecność militarna Rosji. Te ćwiczenia, wspólne ćwiczenia praktycznie odbywają się bez przerwy. Apogeum ich w tym roku będą jesienne ćwiczenia Zapad 2021. W których będą brały udział właśnie wojska zarówno rosyjskie, jak i białoruskie. Oczywiście to jest, jak wielu ekspertów wskazuje, taka taktyka małych kroczków. To znaczy, mówiąc najprościej, kiedy rosyjskie jednostki wejdą na Białoruś, już z niej nie wyjdą. Swoją drogą znamy ten model nie od wczoraj.
Mówił pan o wydarzeniach z sierpnia zeszłego roku i o tym chciałbym porozmawiać, bo rzeczywiście wtedy odbyły się wybory, były też wielkie manifestacje, zresztą widzieliśmy się w radiu zaraz po tych wydarzeniach.
Tak, tak.
I stąd też moje pytanie, dlaczego Aleksandr Łukaszenka o całe to zajście obwiniał właśnie Polskę i z Polski, tak jak pan powiedział, stworzył sobie takiego chłopca do bicia. Pamiętam, że wtedy oprócz Polski chyba Litwa też była przez pana prezydenta wymieniana.
Tak, była wtedy, była, jest wymieniana nadal. Każdy reżim, który rządzi autorytarnie wewnątrz kraju, potrzebuje wroga zewnętrznego. Żeby tego wroga zewnętrznego oskarżyć o wszelkie zło. W tym przypadku jest to oczywiście Zachód, szeroko pojmowany, no ale taką emanacją Zachodu najbliższą Białorusi jest właśnie Litwa i jest właśnie Polska, tym bardziej, że znaczy Polska, tak jak wspomniałem wcześniej, to żadna nowość. Polska jest od co najmniej kilkunastu lat traktowana jako taki właśnie chłopiec do bicia, a najbardziej na tym cierpi rzecz jasna Związek Polaków na Białorusi, co swoją drogą może nieco dziwić. U nas nadal w Polsce są takie środowiska polityczne, są takie w ogóle środowiska światopoglądowe, które uważają, że reżim Łukaszenki nie jest taki zły i ogólnie warto by było się z nim, mówiąc potocznie, dogadywać. To jest gigantyczny błąd polityczny i być może wreszcie sobie to sobie to wszyscy uświadomimy, chociaż to wątpliwe. Ale wracając do już stricte do tematu, pamiętajmy, że w Polsce jest Bielsat, który od dawna jest taką solą wokół Łukaszenki. Pamiętajmy, że w tej chwili w Polsce znajdują się różne osoby, które także są bardzo niewygodne dla Łukaszenki, na przykład Stepan Pucyła, czyli słynny bloger, który właściwie, no to dzięki niemu w dużej mierze ta, no, nazwijmy to w pewnym uproszczeniu, ta rewolucja była możliwa.
Panie doktorze, pytanie w tym momencie o sankcje, ponieważ premier Mateusz Morawiecki straszył sankcjami Białoruś. No i pojawia się pytanie, czy w ogóle Aleksandra Łukaszenkę, mówiąc kolokwialnie, takie sankcje ruszą. A pytam o to dlatego, że pewnie nie wszyscy wiedzą, ja też nie wiedziałem, że na Białorusi własności prywatnej nie ma.
No to jest uproszczenie. Własność prywatna jest, ale jeśli mówimy o środkach produkcji, to praktycznie nie ma. Właściwie wszystkie wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe to jest własność państwowa. I rzeczywiście, no skoro już padło to określenie, to ja je powtórzę. Owszem, sankcje ruszą Łukaszenkę, dlatego że gospodarka białoruska, wbrew temu znowu, co wielu ludziom się w Polsce wydaje z jakichś powodów, białoruska gospodarka wcale nie jest w dobrym stanie i to od dłuższego czasu. Ona jest właściwie od dłuższego czasu na kroplówce rosyjskiej. Rosji też się to nie będzie przecież podobało wiecznie. To też nie jest tak, że prezydent Putin kocha Aleksandra Łukaszenkę. On go toleruje, bo w tej chwili nie ma innego wyboru. Nie ma kim go zastąpić, mówiąc krótko. Sankcje byłyby dobrym rozwiązaniem, ale pamiętajmy, że mówimy o sankcjach Zachodu. A Zachód, doskonale wiemy, jaki jest spójny, konsekwentny i zdecydowany w działaniu. Zachód może, Unia Europejska może nałożyć sankcje na 20, 30, 40 osób konkretnych, natomiast to nie podziała. Dlatego, że te osoby i tak doskonale wiedzą, że są na takiej czarnej liście i specjalnie się tym nie przejmują, bo na wakacje nie muszą jeździć do Hiszpanii, tylko na przykład do Wenezueli. Sankcje podziałałyby wtedy, gdyby uderzyły w gospodarkę. Gdyby uderzyły na przykład w te wielkie przedsiębiorstwa, w te wielkie molochy państwowe. A najlepiej by było, gdyby to zrobili Amerykanie. To znaczy, gdyby Stany Zjednoczone takie sankcje nałożyły, bo jednak nic tak, żadne sankcje tak dobrze nie działają jak sankcje amerykańskie. Nawet nie w takim wymiarze bezpośrednim, tylko często w wymiarze pośrednim, dlatego że to, jakby mówiąc kolokwialnie, zostaje w papierach. Aha, to wy kiedyś, na was Amerykanie kiedyś sankcje nałożyli, to nie, to my dziękujemy, to my nie będziemy z wami współpracować, jesteście niepewni. Tego typu sankcje działają i tego typu sankcje by podziałały.
A w takim razie, gdybyśmy mieli scharakteryzować sytuację Aleksandra Łukaszenki na Białorusi w tym momencie, w tamtym roku były protesty, były duże protesty, była masa ludzi na ulicach, był OMON ściągany nawet do małych miejscowości. W zimie te protesty ucichły, z jednej strony to jest naturalne, no bo jest zimno, więc ludziom się nie chce protestować. Tak mówią przynajmniej politolodzy. Pana zdaniem teraz, kiedy aura już na to pozwala, albo może nawet zachęca niektórych, czy te protesty wrócą w tym mocniejszym wydaniu?
Zapewne wrócą, natomiast trudno powiedzieć, czy one wrócą, czy one będą tak bardzo intensywne, jak były latem, jak były jesienią zeszłego roku. A to wynika z tego, że reżim miał czas. Reżim Łukaszenki wykorzystał tę zimę, żeby okrzepnąć, żeby cały wachlarz represji bardzo mocno rozłożyć i go zintensyfikować. W tej chwili, o ile do tej pory tak było i w zeszłym roku, i przy okazji każdych poprzednich wyborów fałszowanych i każdych poprzednich protestów w Białorusi, ludzie byli karani karami porządkowymi, administracyjnymi, na przykład 10 dni więzienia czy 15 dni więzienia. Ale teraz władze Białorusi robią zupełnie inaczej. To już nie są kary porządkowe, to już nie są kary administracyjne, to już jest kodeks karny. Dzisiaj ci, którzy są karani za, nawet niekoniecznie za udział w protestach, nawet za przyglądanie się protestom, nawet za czytanie książek po białorusku, oni nie są karani 10 dniami aresztu, tylko karami więzienia od 2 nawet do 5, 7, 12 lat. A no to już jest zupełnie co innego i to rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że ludzie są jednak dość przestraszeni.
A w takim razie, patrząc na tą sytuację z drugiej strony, panu pewnie będzie łatwiej to ocenić, bo po pierwsze bada pan zapewne sondaże, a po drugie ma pan kontakt z naukowcami. Na jakie poparcie może w tym momencie liczyć Aleksandr Łukaszenka?
Nie ma takich sondaży. Znaczy w Białorusi nie, po prostu nie, nie ma sondaży opinii publicznej. To są wszystko dane szacunkowe. Natomiast według tych danych szacunkowych możemy, one też są bardzo różne, są różne opinie na ten temat, ale możemy zakładać, że realne poparcie dla Łukaszenki nie jest wyższe niż 20-25%. To w dużej mierze wynika z tego, że Białoruś jako państwo dość zmilitaryzowane i dość jednak etatystyczne, czyli oparte o właśnie o własność państwową i o zatrudnienie też w sektorze państwowym. Tych 20 czy 25% to są po prostu pracownicy wojska, to są pracownicy resortów, to są ich rodziny, to są wszyscy ci, którzy są bezpośrednio zależni od reżimu. I przetrwanie reżimu jest w dużej mierze w ich interesie. Ale to są tylko szacunki, to są tylko swego rodzaju domniemania.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Jakub Olchowski.
Dziękuję bardzo.
Filip Karman również dziękuję. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.